Rozdział 13. Szczęście sprzyja odważnym. Zamiar był trudny, pełen przeszkód, może nawet niewykonalny. Pan Fok narażał swe życie, a co najmniej wolność, a tym samym szczęśliwy rezultat swej podróży. Nie wstrzymywało go to jednak. Zresztą znalazł w panu Cromartim pomocnika, a obieży świat także chętnie zaofiarował swe usługi. Plan jego pana wprawiał go w zachwyt. Przekonał się bowiem, że pod tą lodową powłoką biło serce pełne ciepła. Od tej chwili serdecznie polubił swego pana. Jak się wobec tej sprawy zachowa przewodnik? Czy nie stanie po stronie Hindusów? Jeśli nie można liczyć na jego pomoc, trzeba się upewnić co do jego bierności. Pan Cromarty spytał go otwarcie. Panie oficerze, jestem Parsem, a ta kobieta Parsyjką. Rozporządzaj mną. Dobrze, odparł pan Fok. W każdym razie powinniście wiedzieć, panowie, ciągnął dalej Pars, że nie tylko narażamy swoje życie, ale w razie gdyby nas schwytano, czekają nas straszne męki. Rzecz postanowiona, odparł pan Fok. Sądzę, że zabierzemy się do dzieła dopiero z nadejściem nocy. Ja też tak sądzę, odparł przewodnik. Dzielny Hindus przybliżył niektóre szczegóły z życia ofiary. Była to niezwykle piękna kobieta pochodzenia parskiego, córka bogatego kupca z Bombaju. W tym mieście otrzymała angielskie wychowanie. Nazywała się Ouda. Osierocona została wbrew swojej woli wydana za mąż za starego radżę z Bundelkundu, a w 3 miesiące potem została wdową. Wiedząc, jaki los ją czeka, próbowała uciec, lecz została schwytana i skazana na spalenie przez krewnych radży, którym zależało na jej śmierci. Opowiadanie to mogło tylko umocnić pana Foga i jego towarzyszy w szlachetnym zamiarze. Postanowiono, że przewodnik przeprowadzi słonia do świątyni Pillaji i umieści go w jej pobliżu. Pół godziny później zatrzymano się w gąszczu o 500 kroków od pagody, której wprawdzie nie widziano, ale wyraźnie dawały się słyszeć wrzaski i wycia fanatyków. Zaczęto się naradzać nad sposobami przedostania się do ofiary. Przewodnik znał świątynię Pillaji, w której, jak twierdził, więziona jest młoda kobieta. Czy będzie można przedostać się do wnętrza podczas snu całej bandy, czy też trzeba będzie zrobić otwór w murze? Sprawę tę można było rozstrzygnąć dopiero na miejscu. Zgodzili się jednak, żeby uprowadzenie ofiary odbyło się w nocy, a nie o świcie, w chwili prowadzenia jej na stos. Wtedy już żadna siła ludzka nie zdoła jej ocalić. Pan Fok ze swymi towarzyszami oczekiwał nadejścia nocy. Jak tylko się ściemni, obejdą dokoła świątynię. Według zwyczaju Hindusi po spożyciu hang, napoju z opium zmieszanego z wywarem z konopi, zapadali w głęboki sen. Można więc było ostrożnie prześliznąć się obok nich do samej świątyni. Cicho, bez szmeru, przesuwali się odważni ludzie przez las. Po 10 minutach dotarli do brzegu małej rzeczki i tu, przy świetle pochodni, zauważyli stos narąbanego drzewa. Był to stos z drzewa sandałowego, skropionego pachnącymi olejkami. Na nim leżały zbalsamowane zwłoki starego radży. O 100 kroków od stosu znajdowała się świątynia, której wieże wznosiły się ponad wierzchołki drzew. Chodźcie, rzekł cicho przewodnik. Nasi znajomi, poprzedzani przez Parsa, zaczęli posuwać się przez wysoką trawę. Panowała głęboka cisza. Po paru chwilach, w miejscu, gdzie las się przerzedzał, przewodnik się zatrzymał. Kilka pochodni oświetlało to miejsce. Jak na polu bitwy, podobni do trupów, leżeli na ziemi pogrążeni w głębokim upojeniu mężczyźni, kobiety i dzieci. Tu i ówdzie odzywały się jęki. W głębi, w masie drzew, rysowała się świątynia Pillaji. Ale ku największemu rozczarowaniu przewodnika okazało się, że drzwi świątyni strzeże straż z bronią w ręku. Można było przypuszczać, że wewnątrz kapłani również czuwali. Widząc, że nie sposób dostać się do wnętrza, nasi śmiałkowie zawrócili i stojąc w cieniu cicho rozmawiali. Poczekajmy, rzekł generał. Dopiero 8. Możliwe, że strażnicy pogrążą się we śnie. To bardzo możliwe, odparł Pars. Położyli się pod drzewami i wyczekiwali. Jak nieskończenie powoli wlókł im się czas. Przewodnik od czasu do czasu oddalał się, by zbadać sytuację. Strażnicy ciągle czuwali i trudno było przypuszczać, że kiedykolwiek zasną. Trzeba więc było posłużyć się innym sposobem i dostać się do wnętrza przez otwór wybity w murze. Najpierw jednak należało zbadać, czy kapłani strzegą swej ofiary równie pilnie jak strażnicy wejścia. Umówiwszy się ostatecznie, jak postąpić, przewodnik wraz z towarzyszami udali się w drogę i po zatoczeniu sporego kręgu dotarli do tylnej części świątyni. Około w pół do pierwszej przybyli do stóp muru. Z tej strony nie było żadnej straży, nie było tu też ani drzew, ani okien. Noc była zupełnie ciemna. Księżyc, otulony w gęste mgły, opuścił horyzont. Nie wystarczyło jednak dotrzeć do muru. Trzeba było zrobić w nim otwór, a nasi znajomi nie mieli żadnych narzędzi oprócz scyzoryków. Na szczęście mur sklecono z cegieł i drzewa, więc nie trudno było go przedziurawić. Po wyjęciu pierwszej cegły robota szła coraz łatwiej. Przy pracy zachowywano jak największą ostrożność. Przewodnik z jednej, obieży świat z drugiej strony wyciągali cegłę po cegle. Uzyskano już dość spory otwór, gdy nagle z wnętrza świątyni rozległ się krzyk, na który prawie jednocześnie odpowiedziano z zewnątrz. Obieży świat i przewodnik przerwali pracę. Czyżby ich odkryto? Rozsądek nakazywał oddalić się, co też wszyscy czterej zaraz zrobili. Schroniwszy się w gęstwinie, oczekiwali, aż hałas ucichnie, by na nowo zabrać się do dzieła. Lecz, o zgrozo, oto na tyłach świątyni rozstawiono straże, uniemożliwiając wszelkie zbliżenie się. Trudno sobie wyobrazić zniechęcenie naszych śmiałków wobec takiego obrotu sprawy. Jak ratować ofiarę, nie mogąc się do niej przedostać? Pan Cromarty gryzł palce. Z rozpaczonego obieży świata przewodnik ledwie zdołał uspokoić. Tylko pan Fogg zachował równowagę, nie zdradzając swych uczuć. Nie pozostaje nam nic innego, jak odejść, spytał półgłosem generał. Niech pan poczeka, odezwał się pan Fogg. Przecież w Alachbadzie muszę być dopiero jutro przed 12:00. Lecz czego się pan spodziewa? Odparł Franciszek Cromarty. Za parę godzin zacznie dnieć, a wtedy... Szczęśliwa sposobność może się nadarzyć w ostatniej chwili. Generał brygady chciałby w tej chwili umieć czytać w duszy pana Foga, na co liczył ten chłodny Anglik. Czyżby miał w ostatniej chwili rzucić się ku młodej kobiecie i wyrwać ją z rąk katów? Byłoby to szaleństwo. W każdym razie postanowił czekać na koniec tej strasznej sprawy. Przewodnik zaprowadził swych towarzyszy na przeciwny koniec polany, skąd ukryci w gęstwinie drzew mogli obserwować śpiący tłum. Tymczasem obieży świat, usadowiwszy się wśród dolnych konarów drzewa, zaabsorbowany był jedną myślą, która, mignąwszy mu z początku w umyśle lotem błyskawicy, utkwiła następnie mocno w głowie, nie dając mu spokoju. Z początku mówił do siebie, co za szaleństwo, lecz potem powtarzał ciągle, a dlaczegoż by nie? Może to jedyny środek na takie bydlęta? W takiej mniej więcej formie wyrażała się ta myśl i ciągle nią zajęty obieży świat, zręcznie jak małpa zsunął się na najniższe gałęzie drzewa, których końce zwisały tuż nad polaną. Godziny mijały. Zaczęło dnieć. Zbliżała się krytyczna chwila. Senne na wpół martwe tłumy zaczęły się ożywiać. Rozległy się uderzenia bębna, krzyki i śpiewy. Wybiła godzina śmierci nieszczęsnej ofiary. Drzwi świątyni otworzyły się i pośrodku jasnego światła wydobywającego się z wnętrza panowie Fogg i Cromarty wyraźnie widzieli dwóch kapłanów wlokących biedną kobietę. Zdawało im się nawet, że nieszczęsna, idąc za głosem instynktu samozachowawczego, stara się przezwyciężyć odurzenie i usiłuje wyrwać się z rąk swych katów. Pan Cromarty, któremu na ten widok ścisnęło się serce, schwycił konwulsyjnym ruchem rękę pana Foga i poczuł, że tkwi w niej nóż. Między dzikimi zapanował ruch. Młodą kobietę, omdlałą od kadzideł z konopi, prowadzono przez tłumy fakirów śpiewających pobożne pieśni. Phileas Fogg i jego towarzysze, zmieszawszy się z tłumem, znaleźli się wkrótce o 50 kroków od stosu, na którym spoczywało ciało Radży. Obok trupa, Nieruchoma, na wpół martwa, leżała nieszczęśliwa ofiara. Zbliżono pochodnie do stosu i drzewo przesiąknięte oliwą zajęło się jasnym płomieniem. W tej chwili Cromarty i jego towarzysz przemocą zatrzymywali pana Foga, który w szlachetnym szale chciał dopaść stosu. Silnie ich odepchnąwszy, już miał wykonać swój zamiar, gdy cały obraz nagle się zmienił. Rozległ się straszny krzyk i zebrany tłum z wielkim przerażeniem rzucił się na ziemię. Stary Radża więc wcale nie umarł. Widziano wyraźnie, jak podniósłszy się ze swego miejsca, straszny jak upiór, schwycił w swe ramiona swą młodą żonę i przesuwając się jak duch przez obłoki dymu, wynosił ją ze stosu. Fakirzy, straże, kapłani w śmiertelnym strachu padli na ziemię, nie śmiąc podnieść oczu na ten cud. Silne ramiona unosiły omdlałą postać młodej kobiety. Panowie Cromarty i Fogg stali jak wryci, nie wiedząc, co myśleć. Przewodnik spuścił głowę. Zmartwychwstały zbliżył się tymczasem do pana Foga i jego towarzyszy i wyszeptał – uciekajmy. Był to obieży świat, który przez obłoki dymu przecisnął się do stosu. Oto on, korzystając z panującej jeszcze ciemności, wydarł śmierci młodą kobietę. To on z niesłychanym męstwem, wystawiając swoje życie na próbę, przechodził przez sparaliżowane strachem tłumy. W jednej chwili usadowiono się na szerokim grzbiecie słonia i poczciwe zwierzę uniosło ich w szybkim pędzie. Ale szybko krzyk, wycia i wystrzelone w ślad za nimi kule powiadomiły ich, że poznano się na podstępie. Rzeczywiście. Ochłonąwszy z przerażenia, zauważyli przy świetle płonącego stosu ciało starego Radży. Nieobecność Audy kazała domyślać się porwania. Strażnicy, ruszywszy w ślad za nimi, strzelali z karabinów, ale nasi rabusie umknęli już daleko, także ani kule, ani strzały dosięgnąć ich nie mogły.